poślubną, gdy zaczynali ze sobą współżyć. Tobiasz bardzo kochał Sarę, nie chciał jej opuścić, chciał, żeby została jego żoną i postanowił zaryzykować. Prosił Pana Boga, żeby Bóg mu pomógł, żeby Bóg przyszedł i uratował go, żeby ich miłość mogła trwać. Właśnie stąd mamy takie powiedzenie, miłość jest potężniejsza od śmierci. Bo stali oboje, on stał przede wszystkim w obliczu śmierci, ale wierzył, że miłość zwycięży śmierć. I Tobiasz bardzo prosił Pana Boga o pomoc. I pojawił mu się w którymś momencie archanioł Rafał, który opiekował się Panem Młodym. I polecił Tobiaszowi modlitwę, którą małżonkowie powinni wspólnie odmówić, zanim rozpoczną współżycie seksualne. Anioł poradził im. A gdy już będziesz miał się z nią złączyć, powstańcie najpierw oboje i módlcie się i proście Pana Nieba, aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was. Nie bój się, ponieważ od wieków jest ona przeznaczona dla ciebie. W ten sposób ją ocalisz i ona pójdzie z tobą. Sądzę, że urodzi ci dzieci i będą dla ciebie jak bracia. Nie martw się. Gdy rodzice wyszli, zamknęli drzwi do sypialni, Tobiasz poprosił Sarę o wspólną modlitwę. Stań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Modlili się taką piękną modlitwą, którą chciałbym tutaj przytoczyć. Bądź uwielbiony, Boże Ojców naszych, i niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki przez wszystkie pokolenia. Niech Cię uwielbiają niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki. Tyś stworzył Adama i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję Ewę, jego żonę. I z dwojga powstał rodzaj ludzki. I Ty rzekłeś, nie jest dobrze być człowiekowi samemu. Uczyjmy mu pomocnicę podobną do niego. A teraz nie dla pożądliwości biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. I powiedzieli kolejno amen, amen. Niech się stanie, niech się stanie. I w tej modlitwie jest uwielbienie Pana Boga, oddanie mu więc swojego życia, uznanie, że On jest Panem wszystkiego. A potem przywołanie dzieła stworzenia. Tobiasz mniej więcej mówi tak, Boże, przecież to Ty w swoim planie stwórczym stworzyłeś mężczyznę i kobietę, żeby byli razem, żebyście sobie wzajemnie pomagali, żeby szli przez życie, żeby przeżywali miłość, żeby rodzili dzieci. Spraw, żeby ten Twój plan dokonał się w naszym życiu, że to Ty jesteś stwórcą, to Ty tak zaplanowałeś życie mężczyzny i kobiety, więc objaw swoją moc, spraw, żeby Twoje dzieło stwórcze się rzeczywiście wypełniło. Jest świadomy tego, że w miłość małżeńską może wkraść się pożądliwość, ale dystansuje się od takiego spojrzenia. Chce mieć ją jako żonę, chce żyć w związku prawym, chce urodzić dzieci. I w swojej słabości, lęku, niemocy woła o to, żeby Bóg okazał mu jej miłosierdzie. I żeby pobłogosławił ich na całe życie, żeby wspólnie żyli do starości. I tutaj jest niesamowicie ważny moment, ponieważ mamy w Piśmie Świętym bardzo wyraźny fragment, że właśnie Bóg przyszedł, że współżyli ze sobą i przeżyli tą noc poślubną. Czyli w czasie współżycia seksualnego przyszedł Bóg, wysłuchał ich modlitwę i Duch Święty wstąpił właśnie w tym momencie w ich miłość i ją uświęcił. Sara była opętana przez złego ducha Asmodeusza, nie wiadomo z jakich przyczyn. I w pożycie seksualne wszedł grzech, weszło zło, weszła śmierć. I teraz, gdy przyszedł Bóg wraz z Jego mocą, mocą Ducha Świętego, pojawiła się miłość, życie, szczęście. Mogli żyć razem, mogli cieszyć się swoją miłością, mogli szczęśliwie urodzić dzieci. Czyli przyszedł, był Duch Święty, a tam, gdzie jest Duch Święty, tam niknie wszelkie zło. W akcie małżeńskim uzdrawiającym w tym momencie był obecny rzeczywiście Pan Bóg.
To znaczy ten Asmodeusz, ten zły duch działał podczas poprzednich związków.
Tak. Stary. I teraz właśnie dlatego tu jest takie ważne, że w tym momencie nie zadziałał, bo nie miał mocy. Już został z pożycia seksualnego, nad którym panował, wyrzucony.
No właśnie, tu jest taka tajemnica, że zły duch chce wykorzystać Boże stworzenie, Boże dzieło, również akt małżeński, do tego, by małżonków właśnie pognębić, zniszczyć, jeżeli będzie to akt zdecydowanie grzeszny. Na przykład antykoncepcja, czy no właśnie brak otwartości na życie, czy po prostu wymuszanie tego współżycia, kiedy jest brak miłości faktycznie między małżonkami, brak tej życzliwości na co dzień, tylko wymuszanie współżycia, bo przecież jesteś moją żoną, to masz obowiązki tutaj, prawda, spełniać. I Pan Jezus chce to wszystko uświęcić. To znaczy, my zawierając związek małżeński podczas sakrament małżeństwa, wchodzimy w sakrament małżeństwa, udzielamy go sobie, zawieramy przymierze z samym Bogiem. I On jest obecny z nami od tego momentu przez całe nasze życie. No chyba, że Go wyprosimy za drzwi.
Ale zawsze wtedy można zaprosić i sfera seksualna jest bardzo często raniona i przeżywana jakoś tak bardzo smutno i negatywnie. I właśnie nie jest to w żaden sposób planem Pana Boga. Planem Pana Boga, jego wolą jest to, żeby właśnie stała się pięknie przeżywana, była wielkim znakiem miłości, jaką sobie małżonkowie udzielają. I Pan Bóg w tym kierunku prowadzi. Małżeństwo wchodzi w związek z różnym bagażem, dzisiaj coraz częściej z przeszłości. I no też jest wiele problemów, które po prostu się pojawiają w trakcie małżeństwa. Pan Bóg, jeżeli małżonkowie będą oddawali życie Panu Bogu, prosili Go o pomoc, porządkowali moralnie pożycie seksualne, będzie coraz bardziej wyraźny ich miłości i ostatecznie przeżyją właśnie takie doświadczenie obecności Ducha Świętego właśnie w tym momencie. Ja znam wiele świadectw małżeństw, które właśnie mówią, że po iluś tam latach małżeństwa nagle przyszedł taki moment, że rzeczywiście zaczęli tak głęboko przeżywać pożycie seksualne. Oni są świadkami, których nie można obalić. I ten fragment potem interpretuje papież w katechezach środowych o teologii ciała. Pisze tak. Można powiedzieć, że wraz z tą modlitwą zarysowuje się właściwy dla sakramentu wymiar liturgii, której słowo jest słowem mocy. A więc jeżeli małżonkowie modlą się wspólnie, to nagle swoje życie interpretują w całkiem innym świetle. Związek naturalny między mężczyzną a kobietą, czy współżycie seksualne jako po prostu naturalna potrzeba i pragnienie człowieka jest oddane Panu Bogu, jest postawione przed Panem Bogiem właśnie poprzez modlitwę, poprzez akt liturgiczny, poprzez właśnie taką formę kultu, modlitwę małżeńską. I w tym momencie dokonuje się właśnie coś, co jest tutaj wstępem do zrozumienia, czym jest sakrament małżeństwa. Zarysowuje się właściwy dla sakramentu wymiar liturgii, czyli małżonkowie sami sobie udzielają sakramentu, czy właśnie ten sakrament jest pomiędzy nimi obecny. Modląc się, nagle zaczynają sprawować liturgię małżeńską. Stają się domowym kościołem, który wspólnie modli się do Pana. No, i czy to będzie liturgia spontaniczna, czy słowami spontanicznymi, czy różańcem, czy cokolwiek, nie ma znaczenia. Stoją przed Panem Bogiem świadomi, że ich życie zależy od Pana Boga. Wymiar liturgii, której słowo jest słowem mocy, to jest właśnie słowo sakramentalne, że Bóg zawarł przymierze, więc jeśli małżonkowie wypowiadają słowo, że zapraszają Boga w swoje życie, to Bóg na mocy sakramentu przychodzi. To jest trochę tak jak w Eucharystii, jak kapłan się modli, to może być słabym, niedoskonałym, grzesznym człowiekiem, właśnie dlatego, że jest kapłanem, że ma sakrament kapłaństwa, bo wypowiadają słowa konsekracji. Chrystus przychodzi i jest na ołtarzu. Nawet małżonkowie właśnie dlatego, że są małżonkami, że są złączeni sakramentalnie z Chrystusem, modląc się, ich modlitwa ma szczególną moc i siłę. W tym słowie liturgii, dalej cytuję papieża, dopełnia się sakramentalny znak małżeństwa i tu ciekawe, znak zbudowany w jedności mężczyzny i kobiety. No w tym kontekście chodzi tutaj o tą jedność związaną z współżyciem seksualnym. Oczywiście ta jedność ma głębsze wymiary, bo nie redukujemy człowieka, co niektórym się tak może zaraz tutaj takie skojarzenia nasuwać. Tobiasz i Sara przemawiają językiem szafarzy sakramentu. Właśnie oni sobie udzielają sakramentu, oni szafują właśnie tą łaską, która jest między nimi obecna, że właśnie jako małżonkowie mają tą łaskę, tą moc, żeby sprowadzać Chrystusa w swoje życie. Świadomy tego, że w przymierzu małżeńskim mężczyzny i kobiety właśnie poprzez mowę ciała wyraża się i urzeczywistnia tajemnica, która ma swoje źródło w Bogu samym. Elementem mowy ciała jest właśnie też wyrażanie sobie miłości poprzez współżycie seksualne. I tutaj dotykamy znowu bardzo ciekawych zagadnień. Wprowadzamy po prostu Pana Boga w akt małżeński. Wprowadzamy w najbardziej intymną relację między małżonkami. To ta tajemnica się dopiero wypełnia potem w Nowym Testamencie. Tajemnica to wielka, małżeństwo, ale w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła, czyli kto dobrze zrozumie obecność Chrystusa w Kościele, ten może zrozumieć obecność Chrystusa między małżonkami, także i we współżyciu seksualnym. My mamy problemy w naszej kulturze z integrowania seksualności z religijnością. To spojrzenie tutaj w nas coś może bardzo głębokiego obudzić i też wyzwolić nas z takiego myślenia manichejskiego, które gdzieś w tej kulturze jest obecne i wdzierało się nieraz do kościoła, w którym istnieje jakieś poniżenie sfery seksualnej, jakieś jej niedocenienie, jakieś pominięcie jej właśnie też i w relacji z Panem Bogiem, tak to się potem wyraża. I czasami właśnie jak się o tej tajemnicy mówi małżonkom, to małżonkowie stwierdzają, że oni czuli, że Pan Bóg jest obecny między nimi właśnie także i w współżyciu seksualnym, ale tak wydawało mi się, że no jest to zbyt odważne takie mówienie, że tak już nie można myśleć, że tutaj jakoś naruszają świętość Pana Boga. Ale to nie było ich, to było jakieś myślenie gdzieś tam zaszczepione od kogoś skądś, ale to nie było to głębokie, prawdziwe doświadczenie małżeńskie. I dopiero właśnie gdy słyszą takie słowa, mówią, że może szkoda, że tak późno żeśmy o tym usłyszeli, bo było, na pewno by nam bardzo pomogło i o wiele bardziej otworzyło na współżycie seksualne jako wielką wartość małżeńską, ale tak naprawdę myśmy i tak to przeżywali. Także Pan Bóg coś tam w tych małżonkach robi, nawet jak nie są świadomi do końca tego wszystkiego i nie są jakoś teologicznie wykształceni, to po prostu jest pomiędzy małżonkami i gdzieś ta intuicja obecności Pana Boga w akcie małżeńskim drzemie głęboko w małżonkach i chodzi o to, żeby się tylko odważnie jakoś ujawniła, żeby mogli to powiedzieć, nie bali się i odkryli, że nie raz Pan Bóg przychodzi, bo przecież się wspólnie nieraz modlili o poczęcie dziecka, dziękowali Bogu za poczęcie dziecka, cieszyli się wzajemną miłością, że mam takiego dobrego męża, takiego dobrą żoną, cieszyli się ze swojego współżycia seksualnego, byli wdzięczni Panu Bogu za tyle radości i przyjemności, które przeżyli. I w tych wszystkich pragnieniach, w tych wszystkich doświadczeniach wracali się do Pana Boga. Może nie tak odważnie, ale właśnie o to chodzi, żeby w pełni odważnie, bez żadnych zahamowań, móc stanąć przed Panem Bogiem, także w tych fascynujących przeżyciach, bardzo głębokich, bardzo pięknych.
Jeżeli kroczymy drogą do świętości i mówimy w tym momencie już o takich sprawach, dotykamy tajemnicy obecności Bożej, również w naszym zupełnie działaniach codziennych, również we współżyciu seksualnym, to chyba jeszcze musimy mieć pewną jakąś wewnętrzną predyspozycję, to znaczy musimy być w stanie łaski uświęcającej. To chyba jest oczywiste, chociaż nie zostało to powiedziane. No ale jeżeli jesteśmy w grzechu, to znaczy żyjemy w grzechu, wyrzuciliśmy Boga z serca, no to trudno w tym momencie mówić o świętości. To najpierw chyba sakrament pojednania, spowiedź.
No, to jest takie doświadczenie wszystkich ludzi, że są okresy, w których jakoś nam jest bardzo łatwo iść ku Panu Bogu i mamy poczucie rzeczywiście jakiejś bliskości Pana Boga i dobra naszego życia, a niekiedy to życie gdzieś wyhamowuje. Widzimy, że oddaliliśmy się od Boga, nie zerwaliśmy z Nim ostatecznie więzi, ale gdzieś tak to ledwo, prawda, ta nasza duchowość funkcjonuje i czujemy to oddalenie. No, może czasami też rzeczywiście żeśmy zeszli z tej drogi całkowicie, idziemy w przeciwnym kierunku i wtedy można jakoś mówić o jakichś grzechach, prawda, poważnych, które już tą drogę całkowicie wypaczyły. No więc czym małżonkowie jakoś właśnie przybliżają się do Pana Boga wspólnie i czym więcej z miłości między nimi, więcej właśnie tych konkretnych znaków, które przekonują ich ciągle, że się kochają, tym jest też i łatwiej odkryć obecność Pana Boga. Właśnie w akcie małżeńskim.
Proszę Ojca, czas nam nieubłaganie leci, już pół godziny minęło. Co jeszcze jest ważne?
Chciałbym jeszcze na koniec posłużyć się taką piękną katechezą, która jest zgłoszona w Neokatumenacie, o trzech ołtarzach. Pierwszym ołtarzem jest ołtarz eucharystyczny, przy którym małżonkowie spotykają się z Panem Bogiem i ze sobą, karmią się Słowem Bożym, przyjmują Chrystusa swoje życie i potem patrzą się na siebie też innymi oczami, bo widzą, że w współmałżonku jest obecny Chrystus. To spotykają się ze sobą w jakimś właśnie tym głębszym wymiarze, który jest w tym momencie odkryty. Drugim ołtarzem to jest ołtarz jadalny, też nakryty białym obrusem, przy którym małżonkowie spotykają się, aby jeść wspólnie posiłek, ale przede wszystkim, żeby rozmawiać, żeby dzielić się swoim życiem, swoimi problemami, problemami z wychowaniem dzieci, swoimi smutkami i radościami. Ten ołtarz, stół jadalny, integruje ich więź w wymiarze psychicznym. I trzecim ołtarzem jest łoże małżeńskie, także nakryte białym obrusem, prześcieradłem, przy którym małżonkowie spotykają się, aby zjednoczyć się w sposób najbardziej intymny, żeby dopełnić tego spotkania duchowego, psychicznego poprzez spotkanie ze swoich ciał. Na tym ołtarzu także rodzą dzieci przyszłych wyznawców Chrystusa. Teraz te trzy ołtarze stanowią jakąś wielką jedność, dotykają wszystkich sfer człowieka, stanowią pełnię, jeżeli któregoś z nich brakuje, co się dzisiaj często zdarza, to małżeństwo jakoś niepełnie funkcjonuje. Właśnie to wszystko, co powiedziałem, upoważnia nas do tego, żeby popatrzeć się na łoże małżeńskie właśnie jako ołtarz, jako właśnie miejsce święte, miejsce, w które może przychodzić Pan Bóg, jeżeli małżonkowie go tam zapraszają. I też takie myślenie, można powiedzieć, że celebrują na nim liturgię sakramentu małżeństwa. Takie myślenie też otwiera nas na nową kulturę, prawdziwie katolicką. A w tej kulturze właśnie małżeństwo katolickie otacza łoże małżeńskie szczególnym szacunkiem. Dlatego przygotowuje specjalny pokój dla intymnej celebracji aktu małżeńskiego. Umieszcza w nim łoże na tyle szerokie, aby umożliwiało wygodne przeżycie tej niezwykłej chwili. Akt seksualny jako spotkanie się małżonków odbywa się w dyskrecji, jest przeżyciem ukrytym przed innymi ludźmi. Właśnie zasłonięty przed obcymi staje się dla małżonków rzeczywistością jedyną i niepowtarzalną, a zarazem otwartą na Chrystusa, który jedyny może być dopuszczony do tej wyjątkowej wspólnoty. Może na tym zakończę.
I jeszcze bym chciał pewną rzecz doprecyzować, mianowicie, ponieważ mówimy tutaj o świętości aktu małżeńskiego, to znaczy nie każde bycie ze sobą małżonków na płaszczyźnie seksualnej musi być święte, bo jeżeli jedno jest nauczanie Pana Jezusa, nauczanie Kościoła, który pomaga nam pewne sprawy zrozumieć, a co innego jest nauczanie świata, który mówi, a dajcie sobie spokój, przecież antykoncepcja to jest rzecz naukowa, na przykład. Czy in vitro, dlaczego nie zapłodnienie pozaustrojowe, jeżeli macie problemy. I tutaj trzeba powiedzieć, że prawidłowy akt seksualny, tylko taki może być aktem świętym, to jest taki, kiedy podczas współżycia dochodzi do złożenia nasienia w drogach chlubnych żony, prawda? I kiedy wtedy on właśnie może być otwarty na danie życia, bo jeżeli gdzie indziej, no to wtedy no brak tej otwartości. Nie chcemy Pana Boga dopuścić, dać możliwości, żeby to nowe życie się poczęło, nawet kiedy nie planujemy. Kiedy nawet nie planujemy, bo oczywiście nie musimy współżyć koniecznie w dniach płodnych. Tego Kościół od nas nie wymaga. No i poszanowanie godności drugiej osoby. Więc wszystko to, co uwłaczałoby tej godności w rozumieniu małżonków, tych konkretnych małżonków oczywiście, bo nie ma jakichś norm ogólnych, bo każdy jeden to lubi, drugi robi, jeden lubi zupę mleczną, drugi lubi kapuśniak. No to tutaj trudno mówić, że coś, jedzenie kapuśniaku jest grzechem, prawda? Tak samo powiedzmy całe to bycie małżonków na płaszczyźnie seksualnej, jeżeli nie narusza godności drugiej osoby, nie może być grzechem. Jeżeli natomiast narusza, no to już jest nieprawidłowość, to już jest odejście od miłości, tak?
I tutaj dotykamy też bardzo ważnego spojrzenia w ogóle na moralność. Bo też możemy mieć takie troszkę myślenie, że moralność to jest jakiś cały system nakazów i zakazów, przede wszystkim zakazów, prawda, nie wolno tego, nie wolno tego, nie wolno tego. I takie spojrzenie znowu to nie jest spojrzenie, które wypływa właśnie z takiego głębokiego spojrzenia na to, co się między małżonkami dzieje. Bo teraz jeżeli małżonkowie odkrywają, że ten moment jest dla nich święty, to jest to, budują w ten sposób swoją duchowość małżeńską, więź małżeńską, dlatego jest tak ważny tutaj akcent na więź, która albo się umacnia, albo się rozrywa w wyniku takich grzechów, o których Pan wspomniał. I wtedy naturalną rzeczą, że jest, moralność jest po prostu w tym momencie jakimś wysiłkiem, jaki małżonkowie wkładają, żeby nie przeszkadzać Panu Bogu w działaniu, żeby móc też z ich strony subiektywnej rzeczywiście przeżyć prawdziwą obecność Pana Boga.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest ojciec dr Ksawery Knops.
Zapraszamy, drodzy radiosłuchacze, do włączenia się w tę audycję, do tworzenia jej. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56 kierunkowy 056 i dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy 004856.
Dzisiaj mówimy o świętości aktu małżeńskiego. Naszym gościem jest ojciec dr Ksawery Knot-Kapucyn.
Słuchamy Radio Maria.
Tak, chciałam się podzielić.
A można wiedzieć, kto mówi?
Zenona z Krzeszowic.
Szczęść Boże.
Chciałam właśnie, ja już jestem wdową, bo jestem starszą osobą, ale chciałam powiedzieć, jaką miałam piękną modlitwę żony za męża. Można?
Prosimy bardzo.
Proszę.
Boże najczystszej miłości, dawco wszelkiego szczęścia, oto przejęta wdzięcznością, uczuciem przychodzę złożyć Ci najgłębsze dzięki za słodkie uczucia przyjaźni i miłości i błagać zarazem o błogosławieństwo Twoje dla tego, którego Ty, Panie, dałeś mi za męża. Zachowaj go, Panie, od niebezpieczeństwa, utraty życia, od wszelkich przypadków i nieszczęść. Oddalaj od niego zgryzotę, uciski i zmartwienia. Niech każdy zaczynający się dzień nową dla niego zwiastuje pociechę, żeby z wesołym umysłem pełnił obowiązki powołania swojego i cieszył się wspomnieniem pożytecznie spędzonego czasu. Niech z każdym zachodem słońca nowej w sumieniu doznaje rozkoszy i błogosławi Ci za pomyślne we wszystkim powodzenia. Niechaj nocny spoczynek wzmacnia jego siły i usposobia do coraz różniejszych zatrudnień. Prowadź go, Boże, po drodze tego życia. Strzeż od zmartwień i smutków. Odwróć boleści ciała, choroby i udręczenia. Niechaj nigdy nie dozna przykrości, ubóstwa i niedostatku. Panie, Ty bądź jego obrońcą, gdyby nieszczęście, jakie grozić mu miało, lub gdyby go prześladować nieprzyjaciele chcieli. Gdziekolwiek się odwróci, niechaj czuje Twoją wszechwładną opiekę i błogosławieństwo. Zachowaj duszę jego od burzliwych namiętności. A jeśli przez wrodzoną ułomność obłąka się lub upadnie, powróć go, Panie, na ścieżkę cnoty. I nie każ według sprawiedliwości Twojej, ale zlituj się nad nim według nieograniczonego miłosierdzia Twego. Niechaj żyje sprawiedliwie i użytecznie. Niech będzie dla wszystkich przykładem cnoty i pobożności, ojcem biednych i uciśnionych. A gdy go kiedyś, Panie, do wiekuistej powołasz nagrody, pozwól, aby dusze nasze połączyły się w owej szczęśliwości, gdzie miłość i zgoda panują po wszystkie wieki. Amen. Ja już jestem wdową rok, ale to była moja modlitwa za mojego męża. Przeżyliśmy 57 lat w szczęściu, w zgodzie, wychowaliśmy 4 dzieci.
Dziękujemy Pani Zenona. Bóg zapłać za przykład modlitwy. Bóg zapłać.
Tutaj możemy też na przykładzie tej modlitwy obserwować taką właśnie jakiś indywidualny wyraz danego małżeństwa, danej żony za modlitwę małżeńskiej. Ciekawe właśnie, że wiele małżeństw ma takie swoje modlitwy, które są takie no ich, nieznane może nikomu, ale bardzo piękne i bardzo wrażliwe.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Magda i Sławek z Nowego Targu.
Witamy.
Chcielibyśmy się jako małżonkowie podzielić naszym świadectwem na temat aktualnie przeżytych rekolekcji. Właśnie z obecnym w studio ojcem Ksawerym. O. Przy okazji serdecznie ojca pozdrawiamy.
Witajcie.
Były to rekolekcje domowego kościoła. Odbyły się w Siedlcu koło Krzeszowic w miniony tak zwany długi weekend. Także wszystko jest aktualne. Tematem był akt małżeński, szansą spotkania z Bogiem i współmałżonkiem. Ponieważ my już wcześniej mieliśmy okazję dowiedzieć się od księdza jezuity Józefa Możdżenia, też na rekolekcjach, iż współżycie małżeńskie to sakramentalny akt małżeński i że każdą pieszczotą możemy się uświęcać, było to dla nas całkiem nowym odkryciem. Więc teraz tym bardziej zdecydowaliśmy się na taką tematykę rekolekcji, aby po prostu zgłębić ten temat. Bardzo ważną rzeczą dla nas jako 17-letniego już małżeństwa jest wiedza na temat teologii aktu małżeńskiego, jaką dostarczył nam ojciec Ksawery podczas licznych konferencji rekolekcyjnych. Okazuje się, że sakramentalny akt małżeński to jest jakby trzecim ołtarzem w naszym życiu, to co ojciec właśnie wspomniał wcześniej. I właśnie ten pierwszy ołtarz to ten eucharystyczny, gdzie spotykamy się z Bogiem na uczcie eucharystycznej, to jednoczymy się właśnie z Nim tam w Komunii Świętej. Ten drugi ołtarz to nasz rodzinny stół, tak jak ojciec już powiedział. Wiadomo, że i wówczas jest Pan Bóg z nami. Dlatego miałoby go zabraknąć przy tym trzecim ołtarzu, którym jest, jak ojciec powiedział, nasze łoże małżeńskie. Pan Bóg jest obecny w całym naszym życiu małżeńskim, gdyż w dniu ślubu przecież zaprosiliśmy go do naszego życia. Dlatego też i w tych chwilach jest z nami i przez miłość współmałżonka, tak ja to widzę, objawia nam swoją bezgraniczną miłość. Tutaj się jednoczymy nie tylko ze współmałżonkiem, ale także spotykamy się z Bogiem. No, zdarzało się, że niejednokrotnie w modlitwie dziękowałam Panu Bogu za to, że kocha mnie On w moim mężu, że daje mi swą miłość bezwarunkową przez właśnie mojego męża, ale nigdy jakoś nie kojarzyłam tego dziękczynienia z samym aktem małżeńskim. Dopiero teraz na tych rekolekcjach otworzyły mi się też oczy. Może jeden tylko raz zdarzyło nam się w modlitwie małżeńskiej podziękować za ten dar właśnie takiego zjednoczenia. No ja jeszcze może oddam sławkę mężowi, bo on też coś chciał powiedzieć na ten temat. Także wielki Bóg zapłać i dziękuję.
Dziękujemy, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, wasza dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich w studio i oczywiście ojca Ksawerego. Ze swojej strony, no, chciałem się podzielić, no też moimi przeżyciami z tej rekolekcji, które uświadomiły mi, że Chrystus, uobecniając się w naszym małżeństwie poprzez każdy nasz czyn i gest miłości względem siebie, no to w sposób szczególny jest obecny wśród nas podczas aktu małżeńskiego, który jest dopełnieniem sakramentu małżeństwa. I ta świadomość powoduje nie tylko zwiększenie szacunku i odpowiedzialności za przebieg aktu małżeńskiego, wymagającego przecież i należytej oprawy, i przygotowania czasu i tym podobne, no ale również wywołuje niesamowitą wdzięczność za to, że Chrystus nam w tym błogosławi i cieszy się naszą radością. No oczywiście, żeby tak przeżywać akt małżeński i by on uświęcał nasze małżeństwo, no niezbędnym jest, abyśmy byli w stanie łaski uświęcającej. No, dopiero wtedy będzie mógł przynosić dobre owoce. No to jest to, co najbardziej jakby utkwiło mi z rekolekcji, na których mieliśmy tą przyjemność i szczęście, że byliśmy razem z ojcem Ksawerem. Także...
Dziękujemy bardzo.
No dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.
No miło was słyszeć, że jeszcze do zobaczenia.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo?
Nie będzie pochwalić Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tak słucham tej audycji. Jestem bardzo poruszony. Zresztą mówi Rafał z Krakowa. I tak właśnie zastanawiam się nad pewną sprawą. Od jakiegoś dłuższego czasu praktycznie moje życie seksualne było bez Boga. Można powiedzieć, że w wieku 20 lat zacząłem współżycie właśnie nie w związku małżeńskim, tylko po prostu na zasadzie korzystania z przyjemności. Więc słuchałem teraz tej audycji. Bardzo poruszyła mnie właśnie wypowiedź ojca tak, który wyrażał się właśnie na ten temat. Jak można pięknie właśnie przeżyć tą miłość małżeńską. A dosłownie jeśli chodzi o sferę intymną. I chciałem właśnie prosić ojca jeszcze może raz, tylko konkretnie, żeby skierował nie tylko do mnie, ale do wszystkich słuchaczy, którzy mają podobny problem. Czy jest możliwe już po przerwaniu tego, oczywiście można to powiedzieć już, takiego felernego, nieudanego związku na zasadzie zaspokojenia się, czy jest możliwe pojednawszy się z Bogiem i gdyby Bóg dał po zawarciu związku małżeńskiego, wykluczając oczywiście ten grzech, który powstał w przeszłości, czy jest taka możliwość, żeby tą miłość po prostu jeszcze raz przeżyć tak właśnie, jak tu opisał ojciec. Bardzo proszę ojca o jeszcze raz może wypowiedzenie się na ten temat. Serdecznie Bóg zapłaci.
Bóg zapłaci.
Bóg zapłaci, panie Rafale. Oczywiście, że jest, panie Rafale, bo to nie jest tak, że na świecie chodzą święci ludzie, którzy nie mieli różnych swoich grzechów seksualnych na drodze swojego życia i w młodości i też w małżeństwie. I Pan Bóg przecież przychodzi do ludzi grzesznych. To nie jest właśnie tak, że że ta sfera, że to przecież bardzo trudna i do wychowania od razu staje się jakaś, prawda, właśnie taka tak bardzo głęboko i czysto przeżywana. Dlatego i małżonkowie dorastają i pan dorasta do właśnie do tego, żeby coś głębszego odkryć. I sam nawet pan mówi, że przeżywał pan to tylko w takich kategoriach bardziej biologicznych, zaspokojenia pożądliwości. Zredukował pan w jakimś swoim odczuwaniu właśnie spotkanie z tą kobietą właśnie do takiego wymiaru, a przecież jest panu pragnienie czegoś głębszego i całkiem innej miłości i w inny sposób wyrażanej, a ostatecznie dopiero w małżeństwie w pełni właśnie poprzez współżycie seksualne. Znam wiele małżeństw, które przechodziły taką krętą drogę i też doszły pomimo tego do właśnie takiego bardzo głębokiego przeżycia. Pewnie tam się ciągną trochę różne rzeczy, czasami to poczucie winy jeszcze wraca i jakieś, no, coś trzeba przerobić i w tej dziedzinie i w wzajemnych relacjach, ale po prostu ludzie wychodzą na prosto, także i no, Pan Bóg działa w naszym życiu i powołuje do kościoła nie jakichś aniołków, tylko prawda, takich po prostu ludzi z krwi i kości.
Mamy telefon kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi słuchaczka z Mazowsza. Chciałam się też podzielić ze swoim życiem małżeńskim.
Prosimy bardzo. Jestem na antenie.
Jak zaraz. Z sobą chodziliśmy 3 lata. Później po ślubie urodził się synek. No i zmarł za 2 tygodnie, nie? No i pogrzeb był okrzczony. Moja mamusia w tym czas powiedziała, że nie płacz, bo może ci zaszkodzić, tak? No więc ja zaczęłam się modlić, żeby dwoje było po nim, bo tak przykro mi było, że może już w ogóle dziecka nie będziemy mieli. No i prosiłam Boga, także tak mógłbyś słuchał i było dwoje, potem cieszyłam się bardzo. Bliźniaczki były. No i teraz bliźniaczki już mają po 50 lat będą w grudniu obchodzić. No i zaczęli się rodzić tak kolejne, że 9 było potem jeszcze. No i 9 się chowa, jedna zmarła, 9 się chowa. No i tak czasu było mało w tym wszystkim, żeby podążyć, no ale sobie radziłam, cieszyłam się bardzo. Zwiedzałam światu też Ojca Świętego, byłam w Rzymie. No i w Rosji, na Białorusi, pobiegł 2 razy. W Katyniu też z wycieczką byłam. Kończyłam szkołę jeszcze później, tam dzieciaków miałam też 9 lat, jeszcze szkołę chciałam skończyć, bo po wojnie była taka przyspieszona szkoła też. Myśmy tak 2 klasy w jednym roku kończyli po wojnie. Byłam najstarszą w domu, także pomagałam rodzicom we wszystkim. Każdą robotę musiałam robić. Jeszcze zajmowałam się wychowaniem rodzeństwa swojego też. 2 siostry i 2 braci jeszcze było. No i prawda, że dawałam sobie radę. Ale to dzięki modlitwie właśnie też byłam bardzo taka, że modliłam się często o wszystko, to, co mi było potrzeba. No i teraz mieszkamy tu w bloku, córka po nas mieszka, to w swoim domu, co mieszkaliśmy też. I tak pomagam dzieciom, ile też można. No i mąż teraz jest, prawda, po udarze niesprawny, ja muszę wszędzie wszystko załatwiać. I o wszystko myśleć, nie? No i życzę też wszystkim, żeby taki przykład mieli też rodzice, żeby nie bali się wychowania dzieci, bo to Pan Bóg pomaga we wszystkim. Człowiek nie zdaje się sprawy, jak to się wszystko stało, że człowiek podążył w tym wszystkim, nie? Sobie dawał radę. No i nie było, prawda, głodu nie było tego, człowiek się stara, wszystko sami się robiło.
Tak jest, dał Pani Bogu.
No i to wszystko. Dzisiaj właśnie jestem zadowolona z tego wszystkiego. No i dziękuję Bogu, że u Ojca Świętego byłam w Rzymie, że takie łaski doznała. A teraz mam bliziutko do kościoła, że 5 minut się idzie też.
Bogu niech będą dzięki. No. Dziękujemy Pani za świadectwo. No. Zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie powstanie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nata ze Śląska. Chciałabym też włączyć się w tą audycję i powiedzieć parę słów i ja i mój mąż na temat naszego małżeństwa i naszego doświadczenia przeżywania tej dziedziny, pięknej dziedziny życia małżeńskiego. Na początku może jeszcze zanim cokolwiek powiem o sobie, to chciałabym dosłownie w 2 słowach skierować do takie może pocieszenie, czy dobre słowo do pana Rafała, który dzwonił wcześniej. Mi osobiście też te słowa bardzo pomogły. Jan Paweł II w liście do rodzin zawarł takie pocieszenie dla małżeństw właśnie też odnosząc się do tych wszystkich przeżywanych trudności naszych. I powiedział tam takie, napisał tam takie jedno zdanie, że Boże moce są niepomiernie większe od naszych trudności wszystkich. Trzeba zaufać i z tą ufnością, z radością, z takim właśnie zawierzeniem patrzeć w przyszłość i Pan Bóg na pewno nie odmówi nam naszej pomocy i pozwoli przeżyć wszystko jeszcze pięknie, wszystko jest na pewno przed nami jeszcze. Wracając do naszej drogi życiowej, naszego przeżywania naszego sakramentu małżeństwa. Chciałabym powiedzieć, że jesteśmy 17 lat po ślubie, mamy 3 dzieci. No i właśnie też ta dziedzina życia seksualnego w małżeństwie nie była dla nas dziedziną bardzo łatwą. Przez wiele, wiele lat przeżywaliśmy tutaj naprawdę wielkie trudności. Chodziły tam sprawy zdrowotne i takie różne inne kwestie. Męczyło nas to okropnie. Nie umieliśmy sobie z tym długo poradzić, szukaliśmy wszędzie pomocy, różnie to wyglądało. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że dziękujemy Panu Bogu za to wszystko, bo właśnie przez te doświadczenia pozwolił nam zrozumieć wiele, wiele innych rzeczy, pozwolił nam dojrzeć, pozwolił nam podjąć też pracę czy apostolstwo wśród małżeństw. Doświadczając właśnie takich trudności jest nam teraz dużo łatwiej zrozumieć innych, coś podpowiedzieć, czy pomóc w podobnych sytuacjach. Po pierwsze może zacznę od tego, że zrozumieliśmy w końcu też, czym jest sakrament małżeństwa i czym jest przeżywanie naszej właśnie sakramentalności małżeństwa w naszym życiu. I odkryliśmy, że ten sakrament małżeństwa to jest to, o czym ojciec Ksawery mówił wcześniej też, że to jest to widzialne uobecnienie miłości Chrystusa do Kościoła. Ono się przejawia w tej więzi małżeńskiej, w tych widzialnych znakach. I również tym widzialnym znakiem jest ta sfera współżycia seksualnego, która też jest obrazem tej miłości. I dopiero zrozumienie tego w ten sposób dało nam jakiś taki obraz, jak powinno to wszystko wyglądać. To taka była droga, no, przez mańkę trochę, ale Bogu dziękuję za to wszystko i to dzisiaj chcielibyśmy przekazać innym. To, że tak jak już na początku chyba prowadzący powiedział, że właśnie małżeństwo to nie jest nasz pomysł, nie jest człowieka pomysł na życie, tak zaplanował Stwórca. I z naszego doświadczenia też wiemy, że miłość ona musi być przeżywana na co dzień, nie tylko tak w rocznicy, przy okazji jakiegoś święta, nie wiem, imienin, urodzin i tak dalej, gdzie okazujemy sobie jakieś serdeczności, ale tak na co dzień, bo jak jest inaczej, to potem wzrasta w człowieku taka tęsknota i żal za tym, co tracimy, bo żaden dzień się nie wróci, pozostają w człowieku jakieś zranienia, jakieś tęsknoty, jakieś żale. I tutaj też Znowu zacytuję Jana Pawła II, który mówił, że człowiek nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar samego siebie. To też nam dało do zrozumienia to, że jesteśmy dla siebie darem. Że ja jestem darem dla mojego męża, a mój mąż jest dla mnie darem. I to rozpoczęło u nas w naszym małżeństwie taką drogę budowania naszego małżeństwa, które ma być budowane na takim modelu obdarowania właśnie, a nie na wzajemnej rywalizacji, na udowadnianiu swoich racji. I tutaj właśnie takim jakimś pomocą, czy takim krokiem milowym, przejściem do tego życia innego, takiego rozumienia inaczej naszego małżeństwa, to było nauczenie się właśnie wzajemnej rozmowy. Tego, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać, żebyśmy się umieli wzajemnie słuchać, wsłuchać się w tego drugiego. Właściwie często się tak zdarza, że w czasie rozmowy, gdy małżonkowie rozmawiają ze sobą, nie słuchają jeden drugiego, tylko już w myślach gdzieś tam układamy sobie odpowiedź, jakiś przeważnie jest jakiś atak, bronienie swoich racji. Nie chcemy słuchać tego, co druga strona naprawdę przeżywa. A to jest właśnie taka rzecz, na którą trzeba by się odważyć i tak naprawdę w tej odwadze stanąć w prawdzie przeżywania swojego małżeństwa, w prawdzie samym przed sobą, przed Twórcą i przed drugim współmałżonkiem. To bardzo służy małżeństwu i więzi małżeńskiej. Źle jest, jeśli współżycie staje się na przykład taką kartą przetargową. Tak się dzieje, kiedy małżonkowie na przykład traktują się nawzajem przedmiotowo, a nie podmiotowo, czyli widzą tylko ciało, które może zaspokoić pożądliwość, a nie widzą w tym ciele człowieka swojej żony czy swojego męża. I tu taki kolejny taki właśnie też błąd, który żeśmy zauważyli, to brak bezinteresowności, jeżeli chodzi na przykład o okres wstrzemięźliwości, czy inaczej zwany okres płodny. To jest czasami taki okres w małżeństwie, gdzie małżonkowie, my również kiedyś popełnialiśmy błędy i z tego na dzień dzisiejszy po prostu w tej pracy z małżeństwami prowadzimy też różne rekolekcje. To się powiela, to się powtarza, to nie był tylko nasz błąd, że ta brak bezinteresowności, czyli współmarzonek nie chce okazać czułość dla czułości, ciepła dla ciepła, nie wiem, czy jestem dobrze rozumiana, ale za tym wszystkim kryje się coś więcej. I drugi współmałżonek potrafi to bardzo łatwo wyczuć, takie zachowanie. Jeżeli cel jest taki, że w tym czasie wszystkie gesty czułości są takim wsparciem wzajemnym, okazaniem sobie miłości, to wtedy jest dobrze, ale jeżeli tutaj coś kryje się za tym, coś ponad to, co jesteśmy w tym czasie sobie w stanie ofiarować i dać, to jest to bardzo szybko przez drugiego ze współmałżonka wyczuwalne i to powoduje, że ta więź zaczyna tutaj taka stawać się zimna, osła i może nawet doprowadzić do takiej oziębłości, bo pojawiają się z różnych przyczyn tutaj takie odczucia niechęci do tego okresu i nawet dochodzi do tego, że małżonkowie ten czas przeżywają albo w zupełnej oziębłości, albo w zupełnie w osobnych pomieszczeniach, bo też żeśmy się spotkali z czymś takim. No i właśnie tutaj ten brak rozmowy, gdzie można sobie o tym powiedzieć, dlaczego to jest dla nas nie do przyjęcia, że czujemy się wtedy oszukani, że to jest, że zmuszani do jakiegoś grzechu. I wzajemna rzeczywiście chęć przyjęcia tego, co mówi współmałżonek. Nie szukania innej przyczyny, tylko rozumienia tego rzeczywiście tak, jak on to przedstawia, jak się tym dzieli. I tutaj brak właśnie tej rozmowy może pogłębiać ten stan, może prowadzić do wręcz do zaniku tej więzi małżeńskiej. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, że bardzo ważnym jest, byśmy w tych przeżyciach cielesnych pamiętali, że człowiek to nie jest tylko ciało, ale że to jest jeszcze i sfera duchowa, że naszemu życiu właśnie towarzyszą bardzo mocno te przeżycia duchowe, one są dla nas bardzo ważne. I tym też musimy umieć, czy musimy nauczyć się dzielić ze sobą i szanować nasze przeżycia duchowe. I tutaj, kiedy tak jest, to właśnie wzrasta ta wartość przeżyć cielesnych. Wtedy to nasze współżycie jest wsparte czymś głębszym. To, o czym mówił ojciec Ksawery, trudno mi nawet tutaj właśnie ubrać to jakoś słowa. Małżonkowie, którzy na pewno doświadczają takich relacji, wiedzą i zdają sobie sprawę, o czym mówię. I tak jak już mówiłam wcześniej, ten czas płodny to nie może być jakaś ucieczka od siebie, taka oziębłość, ale trzeba sobie tutaj właśnie okazać tą bezinteresowną czułość i być dla siebie. Bo z tej naszej praktyki, z naszego życia i z życia innych małżeństw, które mieliśmy okazję gdzieś na drodze naszego życia poznać, to wiemy, że leczenie takich zranień właśnie w tej dziedzinie to wymaga ogromnej cierpliwości i wielkiej czułości z obydwu stron i wielką pomocą tutaj jest właśnie to, jeżeli małżonkowie mogą razem korzystać, chcą korzystać wspólnie z sakramentów, przeżywać razem Eucharystię, sakrament pokuty, razem modlitwę, dużo ze sobą rozmawiają, czy też to bardzo polecam, poświęcają swój wolny czas na to, żeby jechać gdzieś na jakieś rekolekcje i tam czerpać z tego daru wspólnoty, gdzie przyjeżdżają różne małżeństwa z różnymi przeżyciami, doświadczeniami, gdzie dzielimy się tym wszystkim wspólnie i to nas buduje, łączy. Wtedy widzimy, że też te trudności, które przeżywamy, to nie tylko my i nie jesteśmy jakiejś czarnej listy, tylko jest wiele innych małżeństw, że jedni poradzili sobie w ten sposób, inni w inny sposób i to jest takie budujące, piękne i tu chciałabym też tą drogą pozdrowić wszystkich, którzy być może słuchają tej audycji. I ja może już tyle, bo jestem taka gaduła, oddam teraz jeszcze słuchawkę mojemu mężowi.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Halo, witam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No, ja jestem w takiej trudniejszej sytuacji, bo moja żona już większość powiedziała, ale...
Do jakiej wspólnoty Państwo należycie?
Należymy do domowego kościoła.
Pozdrawiamy serdecznie domowy kościół. No,
jesteśmy w kręgach też właśnie w domowym kościele. No a jeździmy na rekolekcje właśnie związane z komunikacją małżeńską. A skąd się to właśnie wzięło, to już częściowo żona tam wspomniała. No, mieliśmy w naszym małżeństwie właśnie wiele takich sytuacji, z którymi po prostu sobie nie radziliśmy. Szukaliśmy jakiejś drogi ratunku, no i z różnymi skutkami. W każdym razie, no, na drodze też żeśmy właśnie napotkali ojca Ksawerego, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Wiele nam pomógł, rozjaśnił, może nawet w ogóle wytłumaczył, na czym to życie, współżycie w małżeństwie polega. Dla mnie, jako mężczyzny, było trudne, może do przyjęcia, były trudne do przyjęcia pewne kwestie. No nie zawsze ze wszystkim jakoś wewnętrznie się zgadzałem, bo no wiadomo, mężczyzna troszeczkę może inaczej jak kobieta na to wszystko patrzy. Bardziej jest emocjonalnie nastawiony na to. Natomiast no, kobieta jest taka no, uosobnieniem delikatności, ona oczekuje bardziej takiego przytulenia, bliskości. Ona potrzebuje właśnie tego czasu, żeby z nią przebywać. Jej to w zasadzie wystarczy. Natomiast mężczyzna, no, on jak gdyby potrzebuje właśnie tego zbliżenia bardziej cielesnego. I tutaj często napotykaliśmy właśnie na takie różne problemy. Nie potrafiliśmy sobie jakoś z tym poradzić, no a wynikało to głównie z tego, że w ogóle nie rozmawialiśmy na ten temat. Był to dla nas bardzo trudny temat, a może z tego właśnie wynikało to, że wiele żeśmy się zranili na początku małżeństwa. I potem jakakolwiek rozmowa była dla nas bardzo trudna i w tym momencie no dużo czasu potrzebowaliśmy na to, żeby właśnie dojść do jakiegoś porozumienia, żeby zacząć w ogóle rozmawiać na ten temat. Bo w momencie, jak my sobie to w jakiś wspólny sposób wyjaśnimy, zaczniemy w ogóle o tym mówić, no to ta sprawa już nie jest dla nas jakaś obca, staje się nam bardziej jasna. I jeżeli ja na przykład